tytuł podwaliny, ponieważ podwalina to jest ta najniższa belka w drewnianym domu, na której spoczywają wszystkie następne. Najbardziej solidna i najważniejsza. I wydało mi się, jak pisałam tą książkę, że te domy drewniane, które tutaj jeszcze można odnaleźć, są taką jakby podwaliną, to można potraktować symbolicznie, tak, są podwaliną no i tutejszego krajobrazu i budownictwa i historii budownictwa na tym terenie. Uważam, że ta drewniana architektura, która jeszcze naprawdę w dość dużej ilości istnieje, niestety jest często bardzo niedbale traktowana. Nawet na przestrzeni tych 4 lat, gdy ja tu mieszkam, to w Bodźkach sama widziałam tak kilka domów, które się zawaliły na moich oczach. Bardzo dużo niszczeje tego budownictwa, ale uważam, że należy nie dbać, że to jest wielka wartość tego regionu i że w ogóle one są przepiękne. Tak? Jestem wielką miłośniczką drewnianego budownictwa. No i sama mieszkam w drewnianym domu.
Najwięcej miejscowości, które pani odwiedziła, znajduje się we wschodniej części województwa, chociaż są oczywiście i obiekty i z północy, i z zachodniej części.
Tak, bo wydaje mi się, że tu po prostu jest najwięcej budownictwa drewnianego. Na Suwalszczyźnie no jest jej po prostu już mało. Więc stąd to zagęszczenie właśnie w okolicach Bielska Podlaskiego. Najwięcej. Hajnówki. Nie zależało mi na tym, żeby opisywać, jak buduje się dom drewniany. To nie miała być książka techniczna o tym budownictwie, ani nawet z punktu widzenia historyka sztuki. Tak? Zależało mi na tym, żeby pokazać urodę tych domów, ale połączyć ją z historiami, z którymi te domy są związane, czyli z historiami ich właścicieli, rodzin, które tam mieszkały. To tych pokoleń mieszkało już odpowiednio dużo i to są opowieści wielopokoleniowe.
Które spotkanie najbardziej pani zapamiętała?
To było wiele naprawdę bardzo ciekawych spotkań, ale może opowiem o takim, które było jednym z pierwszych i też może z tego względu bardzo dobrze je zapamiętałam. To był wiatrak w Koryciskach. Rozmawiałam z obecnym właścicielem, panem Bazylim Iwacikiem, który odziedziczył ten wiatrak po swoim ojcu. I to jest wiatrak typu holenderskiego, bardzo piękny i bardzo ma ciekawą funkcję, nietypową, ponieważ służy nie tylko do mielenia mąki, ale też do napędzania maszyn stolarskich, bo w momencie, gdy był budowany, to było bezpośrednio po wojnie, w tej wsi nie było prądu, a budowniczy tego wiatraka był stolarzem i chciał sobie ułatwić pracę. No więc mnóstwo tam jest takich, naprawdę ciekawy obiekt, ale nie dlatego zapamiętałam to tak dobrze, to spotkanie, tylko dlatego, że pan Bazylij Wacik, który mi o tym opowiadał, mówił, że jego ojciec skończył 3 klasy. A mimo to zbudował wiatrak zupełnie sam. Może tam ktoś z rodziny pomagał, tak, ale to było tylko wsparcie. On jakby zaprojektował wszystko.
A w tej okolicy było kilka takich wiatraków.
Być może się wzorował, oczywiście. No niemniej jednak człowiek, który ma 3 klasy, wydaje się, że no nie będzie umiał obliczyć tych wszystkich wymiarów. To trzeba zrobić bardzo precyzyjnie. To jest olbrzymia konstrukcja. Tak? No wydało mi się to po prostu aż mało wiarygodne. No niemniej jednak tak właśnie było. No i dowiedziałam się, że właśnie budowniczy tego wiatraka wszystkie koła, które napędzają ten mechanizm, skonstruował w ten sposób, że układał je na ziemi i przy pomocy cyrkla dostosowywał te rozmiary, czyli właściwie no, prawie nie liczył, tak? A mimo to no, skonstruował bardzo skomplikowany mechanizm, który do dzisiaj istnieje i do dzisiaj jest, mógłby pracować, akurat nie jest używany. To znaczy nie mieli mąki, natomiast był używany do uruchamiania tych narzędzi stolarskich.
W tych rozmowach są nawet sprawy polityczne czasami poruszane.
Tak, no rzeczywiście, na przykład w młynie w Orli, gdzie do niedawna, bo zdaje się, że teraz już nie, wisiał portret Lenina i rzeczywiście tutaj toczyłam z właścicielem tego młyna rozmowy na ten temat, ale to były raczej żarty niż rzeczywista polityka. To też bardzo jest ciekawy obiekt. Rzadko można spotkać młyn drewniany.
Pracuje.
Który jest jeszcze na dodatek czynny, tak.
Ta możliwość. Ma pani trochę inne też doświadczenie i porównanie z Warszawy, z rozmów z mieszkańcami stolicy.
Tak, bo kiedyś przygotowałam taki cykl książek, nosiły tytuł Ostańce, kamienice warszawskie i ich mieszkańcy. I podwaliny zrobiłam no jakby świadomie na wzór tamtej książki. W Warszawie szukałam osób, które miały najdłużej mieszkały spośród wszystkich mieszkańców domu, przedwojennego domu. A w takim domu mieszkańca, który mieszkał tam najdłużej. Tutaj miałam ułatwione zadanie, ponieważ wszystkie obiekty, do których dotarłam, były już wyszukane przez Muzeum Rolnictwa. Ja tylko dokonałam wyboru spośród nagrodzonych. Natomiast same rozmowy były niezwykle ciekawe zarówno w Warszawie, jak i na Podlasiu. No bo to jest niezwykle ciekawie słuchać życiorysów, zwłaszcza wielopokoleniowych. To jest niezwykle ciekawe. To wychodzi tyle interesujących kontekstów, tak, i tyle można dowiedzieć się o historii miejsca, konkretnej wsi czy gminy. Tak, no, uważam, że to jest bardzo ciekawa metoda pracy, bardzo ją lubię i bardzo bym chciała kontynuować pracę nad podwalinami i tak jak w przypadku Ostańców, stworzyć z tego cykl książek, tych nagrodzonych budynków i żyjących ciągle jeszcze właścicieli tych domów, często w wieku już bardzo zaawansowanym. Nadal jest bardzo dużo, jeszcze można ich poprosić o tą rozmowę, nagrać te opowieści i przygotować książkę na ten temat.